Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 6 listopada 2020 roku. Odcinek 84. Teraz ty. Czwarty odcinek audiobooka. Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Rozdział 5. Ty. Jak przygotować się do podejmowania właściwych decyzji i nie dać się zmylić? Cytat. Jestem raczej jak komar w obozowisku nudystów. Wiem, co chcę zrobić. Tylko nie mogę się zdecydować, w którym miejscu zacząć. Stephen Bain, amerykański biskup anglikański. Może nie jest to zbyt przyjemne, ale przystępując do podejmowania decyzji, powinieneś być świadomy swoich ograniczeń i słabości, żeby móc je minimalizować i redukować ich wpływ na dokonywane wybory. W tym kontekście twoją sprawność definiują trzy elementy: kondycja fizyczna, kondycja emocjonalna i kondycja intelektualna. Kondycja fizyczna. Możesz pomyśleć, że to dziwne. Dziwne, że pokaźny fragment przewodnika dotyczącego sprawnego podejmowania właściwych decyzji poświęcam kwestii twojej kondycji fizycznej. Czyżbym nie miał o czym mówić? A może jestem jednym z tych nawiedzonych entuzjastów katowania się w sali gimnastycznej i startowania w każdym maratonie na świecie? Nie da się ukryć, że lubię wysiłek fizyczny i kilka razy w tygodniu biegam. Ale nie o propagandę sportu amatorskiego tu chodzi. Z pewnością od urodzenia słyszałeś dość banalne i wyśmiewane czasami powiedzenie: w zdrowym ciele zdrowy duch. Może jest ono nieco naiwne i ograne, ale to nie znaczy, że pozbawione racji. Twoje ciało to osobiste urządzenie transportowe. Bez niego ani rusz. Dosłownie. Jeśli chcesz się gdzieś przemieścić, musisz móc to zrobić. Nawet jeśli jedziesz gdzieś samochodem, musisz dysponować odpowiednią sprawnością fizyczną. Musisz też móc zmieścić się w samochodzie, samolocie lub windzie. Kulinarne pokusy dzisiejszego świata, począwszy od zapiekanek oferowanych przez bary szybkiej obsługi, a na wykwintnych daniach skończywszy, nie sprzyjają zachowaniu przez ciebie rozsądnych gabarytów. Twoje ciało jest też zasilaczem mózgu. Nie wiem jak twoja głowa, ale moja zawsze reaguje potężnym bólem, gdy głodny zabieram się do myślenia. W takich warunkach nie da się podejmować właściwych decyzji. A więc po pierwsze, dobrze i regularnie jedz. Nie jestem wyznawcą żadnych sztywnych reguł, co wolno, a czego nie wolno spożywać. Każdy ma swój światopogląd i prawo hołdowania własnym zasadom, o ile nie zatruwa życia otoczeniu. Natomiast w każdej grupie potraw zawsze możesz znaleźć te zdrowsze, lepiej ci służące i te, po których czujesz się gorzej i tyjesz. Najciekawsze jest to, że zdrowsze wcale nie musi gorzej smakować. Popróbuj, co lepiej odpowiada twoim upodobaniom. Niewątpliwie warto ograniczyć spożywanie cukru i soli oraz produktów zawierających te dodatki w nadmiernych ilościach. Gorzka herbata i niesolone ziemniaki mają naprawdę ciekawy smak. Trzeba tylko zaakceptować inność tego doznania. Najważniejsze jednak jest nie to, co jesz, ale kiedy i ile. Jeżeli twój żołądek jest ciągle pełny, ponieważ podczas śniadania, obiadu i kolacji objadasz się do oporu, a między posiłkami pochłaniasz wafelki, ciasteczka i słone przekąski, popijając słodzonymi napojami gazowanymi, to nie ma dla ciebie ratunku. Będziesz gruby, ociężały, wolno myślący i podejmujący kiepskie decyzje. Masz do tego prawo, ale nie trać czasu na słuchanie mojego przewodnika. Jeśli jednak słuchasz dalej, zastosuj się do następujących wskazówek. Pierwsza, jedz tylko przez połowę doby. Brzmi śmiesznie? To spróbuj. Jeśli pierwsze śniadanie jesz o 6 rano, to ostatni posiłek musisz skończyć przed 18. Żadnego podjadania podczas wieczornego filmu. Druga. Jedz 5 posiłków dziennie, co 3 godziny. Na przykład pierwsze śniadanie o 6, drugie o 9, lunch o 12, przekąskę popołudniową o 15 i obiad-kolację przed 18. Trzecia. Jedz tyle, ile potrzebujesz, żeby przestać czuć głód. Nie tyle, ile stoi przed tobą na talerzu lub półmisku. Nie tyle, ile teściowa w ciebie wpycha, szantażując cię niewinnym pytaniem: czemu nie jesz? Nie smakuje ci? Nie daj się też wziąć w niewolę łakomstwu. Znakomity smak sernika nie stanowi przyzwolenia na zjedzenie wszystkich zaserwowanych kawałków. Czwarta. Jedz z małych talerzy. Mniej się na nich mieści, a skromniejsze porcje wyglądają bardziej okazale. Piąta. Jedz powoli, uważnie, nie spiesz się, wkładaj do ust niewielkie kęsy i dokładnie je rozgryzaj. Na miazgę. W ten sposób mniejszą ilością jedzenia zaspokoisz głód. Dodatkowo uchronisz się przed niebezpieczeństwem zakrztuszenia kością, ością czy jakimś innym zbyt dużym elementem potrawy, który umknął uwadze kucharza. Szósta. Pij wodę lub naturalne soki. Kefir, jeśli lubisz. Albo herbatę. Kawę, jeśli czujesz, że dobrze wpływa na twoją głowę, ale nie przesadzaj z jej ilością. Każdy płyn wypełnia żołądek, powodując, że szybciej czujesz się najedzony. Poza tym, twój organizm potrzebuje dużo mokrego picia do prawidłowego funkcjonowania. Wystrzegaj się tylko słodzonych napojów gazowanych i alkoholu w nadmiernych ilościach. Nie znam nikogo, kto na kacu podjąłby przemyślaną decyzję. Drugim po jedzeniu ważnym czynnikiem wpływającym na twoją sprawność fizyczną jest zażywanie ruchu. Najlepiej na świeżym powietrzu. W sali gimnastycznej też można, ale nic tak nie wypełnia organizmu pozytywną energią, jak obcowanie z szumiącą, ćwierkającą i owiewającą ciało naturą. Dość powszechnym błędem jest kojarzenie ruchu na świeżym powietrzu z urlopem. Zimą tydzień lub dwa na nartach i tyle samo w lecie na plaży, żaglówkach, kajakach lub rowerach. Dłuższy, aktywny wypoczynek jest niewątpliwie niezbędny, żeby długoterminowo zregenerować siły, ale absolutnie nie zastępuje codziennego wietrzenia umysłu. Już widzę przerażenie w twoich oczach. Codziennego? Tak, codziennego, ale nie dosłownie. Przez codzienność rozumiem tu minimum pół godziny, a najlepiej godzinę wysiłku fizycznego co najmniej 4 razy w tygodniu. Nie raz na tydzień 2 godziny gry w piłkę nożną. Taki rytm nie zapewnia stałego pobudzenia i świeżości organizmu. Chodzi o ciągłe dostarczanie mu endorfin związanych z uprawianiem sportu oraz umożliwianie umysłowi oderwania się od spraw bieżących. Najczęstszym błędem, jaki popełniają osoby, które pragną poprawić swoją kondycję fizyczną, jest niewłaściwy wybór dyscypliny. Ulegają namowom swoich nawiedzonych kolegów, podążają za zmieniającymi się modami i zaczynają zmuszać się do robienia tego, czego tak naprawdę nie znoszą. Spróbuj wszystkiego, do czego zachęcają cię znajomi i media, ale wybierz tylko to, co ci odpowiada. Weź pod uwagę swoje osobiste preferencje i talenty. Przyjemnie jest robić to, co człowiekowi łatwo przychodzi i w czym jest dobry. Weź także pod uwagę względy towarzyskie i prestiżowe. Najważniejsze jest, żebyś odczuwał jak najwięcej przyjemności z samego faktu uprawiania danej formy ruchu, a nie tylko z osiąganych rezultatów. Może lubisz samotne pokonywanie swoich słabości, a może wesołe podskakiwanie w grupie znajomych. Może uwielbiasz rywalizację, a może wolisz pracować na sukces swojej drużyny. Każda motywacja, która wygoni cię z kanapy stojącej przed telewizorem, jest dobra. Regularnie biegaj, pływaj, maszeruj, kręć pedałami, graj w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Uczestnicz w odpowiadających ci zajęciach fitness, które obecnie występują w tak ogromnej różnorodności, że z pewnością znajdziesz coś dla siebie. A rano, gdy tylko wstaniesz z łóżka, rozruszaj swoje rozleniwione ciało, żeby dodać mu energii niezbędnej do zmagania się z codziennością. Ja jestem zwolennikiem biegania, sportu, który zrobił ogromną karierę, ponieważ wymaga tylko chęci i dobrych butów. Biegam sam, ale nie odczuwam samotności, ponieważ na uszach mam słuchawki. Zatapiam się w świecie interesujących rozmów i wykładów, które mądrzy ludzie udostępniają w internecie w postaci tzw. podcastów. Zainteresuj się tym. Wówczas, uprawiając sport, będziesz jednocześnie się uczył, także języków obcych, i poznawał inne punkty widzenia. Nie ma to jak podwójnie wykorzystywać każdą minutę swojego życia. Zdarza się też, że podczas biegu wpadam na skuteczne rozwiązania problemów, z którymi w danym momencie się zmagam. Zawsze mam przy sobie notatnik lub dyktafon, żeby nie zgubić po drodze jakiegoś genialnego pomysłu, który przyjdzie mi do głowy w połowie dystansu. Wspomniałem o porannym rozruchu jako ważnym elemencie wchodzenia w nowy dzień. Ale jeszcze ważniejsze jest to, ile i jak przedtem spałeś. Sen to trzeci kluczowy czynnik wpływający na twoją sprawność. Długotrwałe niedosypianie prowadzi do poważnych zaburzeń działania organizmu. Nie tylko w sferze równowagi psychicznej, ale i w dziedzinie wydolności fizycznej. Brak snu zwiększa twoją podatność na wszelkiego rodzaju choroby, zmniejsza odporność na zmęczenie, również umysłowe, oraz ogranicza jasność myślenia. Oprócz tak bezpośredniego związku z twoimi zdolnościami, sen wpływa również na jakość decyzji podejmowanych w konkretnych sprawach. W nie do końca jeszcze zbadany sposób mózg wykorzystuje nocne odłączenie od bodźców świata zewnętrznego do porządkowania przechowywanych w nim informacji. Nie bez kozery, mówi się, prześpię się z tym problemem. Bardzo często rano dysponujesz znacznie lepszym, odświeżonym spojrzeniem na zagadnienie, z którym bez powodzenia zmagałeś się wieczorem. Podczas snu nastąpiło magiczne przetasowanie i uporządkowanie informacji, prowadzące do ujrzenia problemu w zupełnie nowym świetle. Korzystaj z tej niezwykłej właściwości twojego umysłu. Jak sprowadzić dobry sen? Odpowiedź jest znana od lat. Tu też liczy się przede wszystkim konsekwencja i regularność. Przestrzegaj stałych godzin chodzenia do łóżka i stałych godzin wstawania. Tylko w wyjątkowych przypadkach stosuj odstępstwa. Na przykład witając nowy rok lub świętując rocznicę ślubu. Nie wyleguj się też w dni wolne od pracy. Niedosypianie przez cały tydzień i odsypianie w weekend to najgorsza strategia, jaką możesz sobie zafundować. Każdy człowiek ma nieco inne potrzeby dotyczące optymalnego czasu snu. Dlatego nie podam ci, czy powinieneś spać 7 czy 9 godzin. Musisz to stwierdzić sam, obserwując swoje samopoczucie po przebudzeniu i w ciągu dnia. Jeśli czujesz się zmęczony i masz mętlik w głowie, twój organizm potrzebuje dłuższego nocnego wypoczynku. Jeśli czujesz się rozleniwiony, Być może śpisz zbyt długo. Właściwe dopasowanie czasu snu i dbanie o jego odpowiednie dawkowanie jest kluczem do dokonywania racjonalnych wyborów życiowych. Kondycja emocjonalna. Dobra kondycja fizyczna znakomicie wpływa na Twój nastrój, buduje poczucie własnej wartości i wytwarza wokół Ciebie optymistyczną aurę. Jest bardzo ważnym, acz nie jedynym warunkiem dobrej kondycji emocjonalnej. Żeby dobrze decydować, musisz umieć oddzielić żelazną logikę rozważanego problemu od odczuwanych przez Ciebie emocji. Możesz na przykład nie lubić latać samolotem, ale nie wybierzesz się z tego powodu na krótki wypad z Europy do Ameryki statkiem. To niewątpliwie dość ekstremalny, acz oczywisty przypadek. Okazuje się jednak, że emocje pragną przejąć nad tobą władzę na każdym kroku, podczas podejmowania każdej decyzji. Nigdy nie uwolnisz się całkowicie od ich wpływu. Żaden twój wybór nie będzie w 100% oparty tylko na logice i suchych wyliczeniach biorących pod uwagę wszystkie za i przeciw. Miej tego świadomość. Natomiast istnieje metoda radykalnego obniżenia wpływu emocji na jakość podejmowanych przez ciebie decyzji. Opiera się ona na spostrzeżeniu, że emocje, choć związane z poszczególnymi sprawami, mnożą się i żyją w twoim umyśle swoim życiem. Każdy pozostawiony bez decyzji problem dokarmia je i powoduje, że coraz bardziej zajmują twoją głowę, pozostawiając coraz mniej miejsca na racjonalne myślenie. Narasta poczucie niemożności i osad złożony z natrętnie powracających tematów. Im więcej decyzji odkładasz na później, tym trudniej jest ci je podjąć i tym trudniej mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Oczywiście zawsze możesz posłużyć się wygodną wymówką, że nie masz jeszcze wszystkich informacji, żeby twój wybór był idealny. Ale w zdecydowanej większości spraw jest to tylko wymówka. To, co cię powstrzymuje przed działaniem, to właśnie emocje. Tym silniejsze, im bardziej odwlekasz rozwiązywanie problemów, nawet tych najprostszych. Pamiętaj, że każda niepodjęta decyzja osłabia twoją koncentrację i ostrość widzenia, a ich właśnie najbardziej potrzebujesz, żeby wybierać to, co dla ciebie najlepsze. Bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym uporać się z niepożądanym szumem w głowie jest medytacja. Często sformułowanie to wywołuje skojarzenie z rozwojem duchowym, buddyzmem i praktykami religijnymi. Tymczasem medytacja jest jak kielich. Naczynie to może być symbolem wykorzystywanym w obrzędach, ale jako przedmiot jest całkowicie neutralne światopoglądowo. Znakomicie spełnia swoją funkcję, niezależnie od znaczenia, jakie mu przypisujemy. Medytacja to chwila wytchnienia od spraw bieżących. Możesz w cichym pokoju przyjąć którąś z zalecanych pozycji i skupić się na wyławianiu i oddalaniu od siebie nawiedzających cię myśli. Ale możesz też wyciągnąć się na łące, na leżaku i wsłuchiwać w szum wiatru, śpiew ptaków i bzyczenie owadów. Albo zrobić to samo na balkonie i znajdować ukojenie, wyławiając z ulicznego gwaru głosy poszczególnych przechodniów i dźwięki przejeżdżających samochodów. Istota medytacji, tak jak ja ją rozumiem, polega na skupieniu się na czymś innym niż zwykle. Na czymś, co nie ma bezpośredniego wpływu na twoje życie, co nie zmusza cię do zajęcia jakiegoś stanowiska. W najczystszej postaci jest to koncentracja na swoim oddechu i umieszczanie pojawiających się znikąd myśli na obrzeżach nicości. Ale powtarzające się jednostajnie odgłosy otoczenia też pozwalają wielu osobom osiągnąć stan wyciszenia. Pamiętaj o jednym. Zmienne bodźce wzrokowe są bardzo absorbujące dla twojego mózgu i zmuszają go do ciągłej, wytężonej pracy, związanej z rozpoznawaniem obrazów i nadawaniem im sensu. Dlatego medytując, zamknij oczy lub je przymknij i skieruj w miejsce, w którym nic się nie dzieje. Nie pada żaden cień, ani nie rusza się żaden listek. Wtedy poczujesz, jak odpływają od ciebie troski i zmartwienia, a twój umysł odradza się i przygotowuje do widzenia spraw tak, jak naprawdę wyglądają. Kondycja umysłowa. Ćwicz mózg, stawiając przed nim drobne wyzwania. Istnieje wiele zabaw i rozrywek zmuszających do myślenia. Możesz bawić się słowami, liczbami, kształtami, kolorami, grać w karty, rozwiązywać łamigłówki albo krzyżówki, a nawet grać w niebezmyślne gry komputerowe. Płacąc za zakupy w hipermarkecie, staraj się szybko obliczyć w pamięci, ile reszty powinien wydać ci kasjer. Naucz się wreszcie wszystkich zwrotek hymnu narodowego, jednej z pięknych polskich kolęd albo jakiegoś fragmentu Pana Tadeusza. Czytaj. Nie tylko krótkie wpisy w internecie, prasę codzienną czy literaturę fachową, ale także opowiadania i poezję. Zdziwisz się, co ludzie są w stanie wymyślić i jakich słów używać. Sieć połączeń w twoim mózgu ulega ciągłym modyfikacjom. W dzieciństwie bardzo dynamicznym, rozbudowującym zdolność pojmowania świata. Później wolniejszym, zależnym od treningu intelektualnego, który sobie na co dzień aplikujesz. Nieużywane połączenia zanikają. Używane wzmacniają się, a nowe powstają w wyniku rozwiązywania nieszablonowych zadań i zdobywania kolejnych informacji. Raz, dwa, trzy, mnóstwo. Wiele decyzji opiera się na analizie danych przedstawianych liczbowo. Porównujesz ceny samochodów i proszków do prania, wysokość oprocentowania w różnych bankach, liczbę kalorii w potrawach. Szacujesz też czas, który będzie ci potrzebny do wykonania jakiegoś zadania. Gdybyś do tego zaprzągł rzetelną matematykę, ułożył odpowiednie równania i posłużył się kalkulatorem lub komputerem, wszystko byłoby dobrze. Podjąłbyś racjonalną, opartą na naukowych przesłankach decyzję. I przynajmniej w tym względzie byłbyś z niej zadowolony. Tymczasem w znacznej liczbie przypadków opierasz się na swojej intuicji. Nie tworzysz wyczerpujących tabel decyzyjnych, gdzie każdy parametr ma swoją ściśle określoną wagę i przypisaną wartość. Nie wymnażasz tego wszystkiego, żeby otrzymać czarno na białym wynik jednoznacznie wskazujący, która możliwość jest najlepsza. Nie robisz tak, ponieważ wydaje ci się, że bez problemu umiesz porównywać liczby i bezbłędnie oceniać, jak poszczególne wartości powinny wpływać na twój wybór. Często też nie masz po prostu czasu na takie rozważania. Zapamiętaj, umysł ludzki jest marnym kalkulatorem. Potwierdzają to niezliczone badania naukowe i wiele obserwacji, których możesz dokonać we własnym zakresie. Nie wierzysz? Oto prosty przykład. Nie obliczając wyniku, spróbuj na oko oszacować, który z poniższych iloczynów jest większy. Pierwszy. 12 razy 17 razy 22 razy 39 razy 54 razy 70 razy 88 razy 91 razy 96. Czy drugi. 96 razy 91 razy 88 razy 70 razy 54 razy 39 razy 22 razy 17 razy 12. Naukowcy dowiedli ponad wszelką wątpliwość, że zdecydowana większość ludzi uważa drugi z podanych iloczynów za większy, mimo że są przecież równe. Oczywiście możesz to łatwo stwierdzić, porównując czynniki lub sięgając po kalkulator, ale zwykle tego nie robisz. Dlaczego mimo wkuwania tabliczki mnożenia i wieloletniego obcowania z liczbami twoja intuicja cię zawodzi? Czy cały ten edukacyjny trud był zwykłą stratą czasu? Nie. Dzięki nauce arytmetyki jesteś w stanie zdać sobie sprawę, Jak zawodny jest twój mózg w zgrubnym operowaniu liczbami? Nawet najbystrzejsi ludzie na świecie nie czują liczb większych niż 10. Ułamki są jeszcze trudniejsze. Twoja intuicja kończy się na połowie bochenka chleba, ćwiartce jabłka i jednej z kilkunastu cząstek dużej pomarańczy. Dlaczego tak jest? Otóż w toku ewolucji ważne było, czy okrążająca twoje ognisko watacha wilków składa się z 5 czy 9 osobników. Jeśli liczyła ponad 10 zgłodniałych drapieżników, równie dobrze mogłoby być ich i 100, i 1000. Matematyczna dokładność nie mogła już odmienić twojego losu. Przez tysiące lat do przetrwania i zdobycia przewagi nad innymi gatunkami człowiek potrzebował umiejętności policzenia dowolnych przedmiotów na swoich palcach. Jeśli czegoś było więcej, było tego mnóstwo. Dziś, kiedy na co dzień obcujesz z setkami, tysiącami, milionami i miliardami, powinieneś cały czas mieć świadomość, że są to pojęcia, z którymi nie jesteś zaprzyjaźniony. Że to inny język, którym nie potrafisz się bezwiednie posługiwać. Spojrzyj na tłum kibiców na stadionie piłkarskim i spróbuj ocenić, ilu ich jest. Masz kłopot nawet z określeniem rzędu wielkości. Czy to kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób? A pieniądze? Dlaczego tak łatwo ulegasz wrażeniu, że 999 zł 99 groszy to zdecydowanie mniej niż 1000? Duże kwoty jesteś w stanie zgrubnie porównywać, biorąc pod uwagę, jakie pojedyncze towary możesz za nie kupić. Na przykład 100 tysięcy złotych to jeden dobry samochód, a 1 000 000 złotych to jedno ładne mieszkanie w Warszawie. Ale 1 000 000 000 złotych reprezentowany przez 1000 mieszkań niewiele różni się od 10 miliardów odpowiadających 100 tysiącom samochodów. Wszystkie te liczby leżą poza zasięgiem twojej intuicji i bez matematyki nie jesteś w stanie zapanować nad ich rzeczywistym sensem. Decydując, pamiętaj, że odziedziczona po przodkach głowa, którą nosisz na karku, liczy w następujący sposób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mnóstwo. A dalej? Dalej wyciągnij kalkulator lub komputer, żeby twój wybór nie opierał się na wątpliwych przeświadczeniach. Tylko świadomość, że nie pokpiłeś sprawy, da ci poczucie podjęcia właściwej decyzji. 50 czy 60 złotych. Jeszcze gorzej niż ze zwykłymi liczbami, twój umysł radzi sobie z porównywaniem liczb reprezentujących wartości w odniesieniu do czasu ich wystąpienia i dostępności. Wyobraź sobie, że masz do wyboru dostać bez żadnych zobowiązań 50 zł dziś. Albo dostać bez żadnych zobowiązań 60 zł za miesiąc. Co byś wybrał? Zapewne, tak jak większość ludzi, wziąłbyś dziś 50 zł i nie zastanawiał się dłużej nad tym problemem. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, mówi stare polskie przysłowie. A teraz wyobraź sobie, że masz do wyboru dostać bez żadnych zobowiązań 50 zł za 12 miesięcy. Albo dostać bez żadnych zobowiązań 60 zł za 13 miesięcy. Co tym razem byś wybrał? Okazuje się, że w tym przypadku większość ludzi woli 60 zł za 13 miesięcy. Tłumaczą sobie to tak. Warto poczekać odrobinę dłużej, aby dostać więcej pieniędzy. Ale przecież to jest ta sama sytuacja. Za każdym razem dodatkowe 30 dni oczekiwania jest wynagradzane premią w wysokości 10 zł. Obserwacja ta dowodzi, że umysł ludzki nie opiera się w swoim rozumowaniu na czystej arytmetyce, tak jak powinien. Błędnie włącza do rozważań cały życiowy bagaż emocjonalny, który przez lata gromadził. To dlatego intuicja podpowiada ci, że przecież przez rok może się wiele wydarzyć. Więc różnica między 12 a 13 miesiącami wcale nie jest taka wielka. A to nieprawda. Różnica jest taka sama jak w pierwszym przypadku. Już ten prosty przykład świadczy o tym, jak łatwo dajemy się zwieść, próbując ograć naszym pozornie zdrowym rozsądkiem nieubłagane reguły ekonomii. I to w najprostszych sytuacjach. A teraz wyobraź sobie prawdziwe realia, kiedy musisz uwzględnić inflację, zmienne stopy procentowe, koniunkturę na giełdzie, sytuację gospodarczą i możliwość zmian kursów walutowych. Dlatego zawsze opieraj swoje decyzje finansowe na suchych wyliczeniach, bazujących na wiarygodnych danych. Nigdy nie bierz pod uwagę okraszonych emocjami przeświadczeń. Korzystny kredyt świąteczny oferowany przez instytucję pożyczkową jest z pewnością korzystny, ale nie dla ciebie. Prawo serii czy sprawiedliwość losu? Ostatnią z poważnych ułomności matematycznych ludzkiego umysłu jest jego kompletna bezradność wobec rachunku prawdopodobieństwa. Szczególnie w zakresie rozumienia logiki niezależnych zdarzeń losowych. Niby są one prostym i oczywistym pojęciem, a jednak ich intuicyjna analiza prowadzi bardzo często do błędnych wniosków. Najprostszym przykładem niezależnych zdarzeń losowych jest seria rzutów monetą. Każdy rzut to odrębny eksperyment, nie powiązany ani z poprzednim, ani z następnym. Zdrowy rozsądek nakazuje ci oczekiwać, że jeżeli moneta jest wykonana prawidłowo, to w każdej próbie równie prawdopodobne jest wypadnięcie orła i reszki. I masz rację. W związku z tym oczekujesz również, że w serii rzutów moneta w połowie przypadków upadnie orłem do góry, a w połowie reszką. Zaskakują cię sytuacje, kiedy 5 razy z rzędu wypada orzeł. Wówczas masz tendencję do 2 skrajnych prognoz dotyczących rezultatu kolejnego rzutu. Pierwsza. Na pewno wypadnie orzeł. Dlaczego? Ponieważ uważasz, że masz do czynienia z prawem serii i chcesz, żeby kolejny rzut to potwierdził. Druga. Na pewno wypadnie reszka. Dlaczego? Ponieważ uważasz, że taki ciąg zdarzeń przeczy rozkładowi prawdopodobieństwa 50 na 50, obowiązującemu w każdej próbie z osobna. Że naruszona zostaje swego rodzaju sprawiedliwość losu, której oczekujesz od monety. Tymczasem nie istnieje żadne prawo serii. Każdy rzut to odrębne, niezależne zdarzenie, na którego wynik mają wpływ tylko bieżące okoliczności. Siła rzutu, sposób wypuszczenia monety z dłoni, być może ruch powietrza i drgania powierzchni, na którą moneta upada. To, czy poprzednio orzeł wypadł 5 czy 500 razy z rzędu, nie ma żadnego znaczenia. Podobnie jest ze sprawiedliwością losu. Za każdym razem jest taka sama szansa, że moneta upadnie orłem lub reszką do góry. Ale na tę szansę w żaden sposób nie wpływa wynik poprzedniej próby, a tym bardziej serii poprzednich prób. Oczywiście im dłuższa jest seria rzutów monetą, tym większe prawdopodobieństwo, że liczba orłów będzie bliska liczbie reszek. Ale nie ma na to żadnej gwarancji. Może się nawet zdarzyć, że orzeł wypadnie 1 000 000 razy z rzędu. Nie zabronisz mu przecież. Jako ciekawostkę z tej dziedziny podam ci sekwencję, którą większość ankietowanych uważa za należycie losową i sprawiedliwą w serii 6 rzutów monetą. Orzeł reszka, reszka orzeł, reszka orzeł. Widziałeś kiedyś taką serię? Bo ja nie. To tylko świadectwo głęboko zakorzenionych w ludzkim umyśle przeświadczeń, które powstały z pragnienia wykrycia reguł rządzących otaczającym człowieka światem. Reguł, które nie istnieją. Tak samo jest z grą w lotto i inne gry liczbowe. Miliony osób analizują wyniki losowań, żeby uchwycić wzorce i sekwencje, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka. Na przykład zauważyć, że w drugim tygodniu miesiąca nigdy nie wypada liczba 26, a na wiosnę trzeba obstawiać dziewiątkę. Z tych obserwacji tworzą systemy, które następnym razem mają im zapewnić zgarnięcie głównej wygranej. A następnym razem będzie to, co będzie, bez żadnego związku z tym, co wydarzyło się wcześniej. Równie magiczne rozumowanie dotyczy wypadków komunikacyjnych i prowadzi do irracjonalnych wniosków. Niemożliwe, żeby drugi raz w ciągu tygodnia doszło w tym samym miejscu do wypadku. Uda mi się przejechać skrzyżowanie na czerwonym, bo zawsze mi się udaje. Pojadę samochodem do Gdańska, ponieważ samolot może się rozbić. Przecież sam fakt, że w danym miejscu coś się zdarzyło, nie zwiększa tam bezpieczeństwa. Lekceważenie świateł na skrzyżowaniach jest karygodnym wykroczeniem, a lot samolotem stanowi statystycznie znacznie bezpieczniejszy sposób dostania się do Gdańska niż podróż samochodem. Dlatego przestań polegać na swojej intuicji w sytuacjach, w których doskonale zdajesz sobie sprawę, że jest ona fatalnym doradcą. Zaufaj liczbom i logice. Irracjonalny strach. Jednym z głównych powodów, dla których twój umysł ulega emocjom i lekceważy nawet najlogiczniejsze argumenty, jest strach. I jego najgroźniejsza forma – strach irracjonalny w warunkach, w jakich żyjesz i podejmujesz decyzje. Strach, który powoduje, że wybierasz nie to, co dla ciebie najlepsze, ale to, co wydaje ci się najbezpieczniejsze. Dla uchronienia twojego ja przed wyimaginowanym uszczerbkiem. Dla zachowania bezpiecznego status quo. Nawet w sytuacji, kiedy zmiana przyniosłaby ci oczywisty zysk lub zakończyła długotrwałą udrękę. Dlaczego się boisz? Dlatego, że to strach pozwolił twoim przodkom przetrwać w nieprzyjaznym otoczeniu drapieżców. Strach zabezpieczał twój gatunek przed wyginięciem i umożliwił mu ewolucję i stworzenie cywilizacji, dzięki której większość obaw straciła uzasadnienie. Nie musisz już się bać, że każdy szelest liści może oznaczać zbliżającego się lwa, tygrysa lub wilka. Twoje serce nie musi już przyspieszać rytmu, gdy słyszysz łopot skrzydeł nad swoją głową. Nie martwisz się też, czy uda ci się upolować antylopę, żeby twoja rodzina dziś nie głodowała? I czy gałęzie nie będą zbyt mokre do rozpalenia ogniska? Wobec braku tych podstawowych zagrożeń, twój umysł nauczył się podobnie reagować na niewygodne sytuacje, które spotykają cię w codziennym życiu. Wsłuchujesz się w szepty współpracowników, starając się wyłowić słowa, które mogłyby świadczyć o tym, że cię obgadują. Zza kolumny w firmowym holu może znienacka wyskoczyć twój szef, żeby porównać prezentację, którą właśnie wygłosiłeś, do upadku Imperium Rzymskiego. Martwisz się, czy teściowej będzie smakowała potrawka z kurczaka, którą przygotowujesz na uroczysty niedzielny obiad. Obawiasz się, że twojemu partnerowi nie będzie podobał się kolor kanapy, którą zamierzasz kupić do pokoju dziennego. To niesamowite, że emocje wzbudzane w twoim mózgu przez te błahostki są równie silne, jak emocje, które towarzyszyły człowiekowi jaskiniowemu w jego walce o przetrwanie. Problem w tym, że istnieją tylko dwie skuteczne reakcje, gdy twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Uciekaj lub broń się. Trzeciego wyjścia nie ma. Musisz błyskawicznie wybrać jedną z tych możliwości i niezwłocznie przystąpić do jej realizacji. Tymczasem w nowoczesnym świecie w większości przypadków oba te zachowania są niewłaściwe. Potrzebujesz bardziej wyważonych, stonowanych reakcji, ponieważ bardzo rzadko chodzi o twoje życie. Najczęściej kluczowe jest rozsądne rozważenie wszystkich za i przeciw, podjęcie dobrej decyzji i obudowanie jej przekonującą argumentacją. Gwałtowne działania i dygotanie serca są jedynie bagażem ewolucyjnym, który nosisz w sobie, a który w dzisiejszych czasach stał się zbędny i nieskuteczny. W zdecydowanej większości przypadków. Co ci na przykład przyjdzie z wyprzedzenia kierowcy, który zajechał ci drogę i zahamowania tuż przed nim, żeby mu pokazać? Co pokazać? Twoje zranione ego? W ten sposób nie nauczysz go niczego. Czy w ciągu kilkudziesięciu sekund masz szansę wyleczyć jego zwichrowaną kiedyś psychikę? Czy oczekiwanie nieprzychylnej reakcji współpracowników, szefa lub teściowej może ci pomóc lepiej wykonać to, co masz do zrobienia? Przecież cię nie zabiją i nie zjedzą. Nie są psychopatami. Najwyżej szeptem lub podniesionym głosem powiedzą, że są niezadowoleni. I to wszystko. To jest całe zagrożenie, które tak cię paraliżuje. Strach zmusza cię też do zbyt częstego mówienia tak, gdy powinieneś odmówić. Do zgadzania się wbrew sobie na rzeczy, które są tak naprawdę niepotrzebne i okradają cię z cennych chwil twojego życia. Dlaczego cennych? Dlatego, że masz ich ograniczoną liczbę i robiąc coś ze strachu, tracisz je, zamiast wykorzystywać na coś, z czego mógłbyś być dumny. Zmiany. Jedną z odmian strachu, szczególnie utrudniającą podejmowanie racjonalnych decyzji, jest strach przed zmianami. Dlaczego? Ponieważ zmiany to ryzyko. To dzikie tereny zasiedlone przez nieznane gatunki drapieżców. Ten rodzaj obawy również odziedziczyłeś po swoich praprzodkach. Dla nich każdy dostrzeżony ruch w otoczeniu stanowił ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Tę swoją czułość na zmiany możesz łatwo zaobserwować, przeprowadzając na sobie kilka nieszkodliwych eksperymentów. Pierwszy. Idąc po chodniku, zwróć uwagę, że kątem oka rejestrujesz praktycznie każdy poruszający się po jezdni samochód. Rzadko wiesz, jakiej był marki i jakiego koloru. Natomiast z łatwością odpowiesz, czy był duży, czy mały. Drugi. Idąc przez park, zatrzymaj się i spróbuj dostrzec wiewiórkę albo ptaki siedzące na gałęziach drzewa. To wcale nie takie łatwe. Wymaga skupienia i dokładności. O ileż łatwiejsze jest to zadanie, gdy zwierzątko zacznie się poruszać. Trzeci. Pisząc tekst na komputerze, odejdź na chwilę od klawiatury. Zaparz sobie kawę i po powrocie spróbuj znaleźć kursor na ekranie. Nie ma? To naciśnij klawisz strzałki, żeby kursor zaczął przesuwać się po znakach tekstu. Teraz już widzisz, gdzie się ukrył? Fakt, że ewolucja dostroiła twoje zmysły do wykrywania zmian w otoczeniu, to tylko jedna strona medalu. Zwiększyło to szanse przeżycia tych osobników, które potrafiły dostatecznie wcześnie zauważyć niepokojące przemieszczanie się elementów krajobrazu. Ale dowodem jeszcze większego sprytu okazało się zrozumienie, że wrogowie też mają trudność w dostrzeganiu tego, co się nie rusza. W wielu sytuacjach właśnie zamarcie w bezruchu, przycupnięcie pod krzakiem, gwarantowało bezpieczeństwo. Natomiast ci, którzy zdecydowali się na ucieczkę i nie umieli wystarczająco szybko przebierać nogami, byli dopadani i pożerani ze smakiem. Przycupnięcie w bezruchu to strategia przetrwania, która jest trwale zakodowana w sieci neuronowej twojego mózgu. Tym bardziej, że jej skuteczność potwierdziło wiele doświadczeń, które wyniosłeś z wczesnego dzieciństwa i lat spędzonych w szkole. Ileż to razy wstrzymywałeś oddech i zamieniałeś się w kamień, gdy nauczyciel przeczesywał wzrokiem klasę w poszukiwaniu następnej ofiary, której żenującą niewiedzę chciał obnażyć. A nie zdarzyło ci się zastygnąć, gdy szef wszedł do pomieszczenia, w którym było więcej osób, a ty miałeś coś na sumieniu? Wiele decyzji polega na wprowadzeniu zmian w twoim życiu, w twoim otoczeniu i w twoich stosunkach z innymi ludźmi. Biorąc pod uwagę dziedzictwo gatunkowe, które nosisz w sobie, nie powinieneś się dziwić, że czujesz wewnętrzne opory przed zajęciem konkretnego stanowiska. Wolisz przycupnąć i poczekać, aż sytuacja sama się wyjaśni. Postąpić zgodnie z filozofią Waldemara Pawlaka, który, będąc premierem Polski, stwierdził, że sprawy dzielą się na dwie kategorie. Te, które same się załatwią, i te, których załatwić się nie da. Błyskotliwie brzmi, ale to filozofia polnego kamienia na drodze, kopanego w tę czy w tamtą stronę przez każdego przechodnia. Tak, są sytuacje, kiedy rzeczywiście wyczulenie na ruch oraz zamieranie w bezruchu mogą ci zapewnić przeżycie. Ale zdarzają się one bardzo rzadko i tylko w ekstremalnych okolicznościach, które nie występują w twoim codziennym życiu. Dania na wynos. Pierwsze. Dbaj o swoje ciało, czyli osobiste urządzenie transportowe i zasilacz mózgu. Drugie. Zamiataj swoją psychikę i wietrz emocje. Trzecie. Stawiaj wyzwania swojemu umysłowi, żeby nie zanikał. Czwarte. Pamiętaj, że twój umysł jest marnym kalkulatorem i nie zna się na dużych liczbach. Piąte. Pamiętaj, że twój umysł jest kiepskim doradcą finansowym. Szóste. Pamiętaj, że twój umysł daje się zwieść prawu serii i wierzy w sprawiedliwość losu. Siódme. Ufaj liczbom i matematyce. One nie ulegają emocjom. Ósme. Pamiętaj, że strach ma większe oczy niż ci się wydaje. Dziewiąte. Nie zamieraj w bezruchu. Nie jesteś zającem.